Godzina 16:19 w naszym studio. Pan Marek Sawicki, poseł już kolejnej, dziewiątej?
Ósmej dla mnie, jeszcze, ale dziewiątej w Sejmie. Dziewiąta, jeśli chodzi o numerację kadencji. Natomiast moja osobista ósma będzie.
Tak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, 18 950 głosów, okręg numer 18, Siedlce.
Ostrołęka, Połtusk.
Ale głównie mówi się, że to tak, że to okręg siedlecki. Panie ministrze, dzisiaj pożegnaliśmy pana profesora Jana Szyszko. Jakieś wspomnienie o byłym ministrze środowiska?
Dobrze wspominam pana profesora. Ja pierwsze kontakty z nim miałem na początku mojego posłowania, ale także wójtowania. Już nie pamiętam w jakiej sprawie, ale pierwszy raz przyjmował mnie jako profesor na SGGW, jeszcze na Rakowieckiej. I od tamtej pory zawsze życzliwie, niezależnie od tego, jakie mieliśmy konfiguracje polityczne, to w relacjach osobistych zawsze z serdecznością, przyjaźnią, podając sobie rękę, wymienialiśmy na różne sprawy poglądy i w związku z tym no, szkoda, odszedł przedwcześnie, bo tym bardziej, że jeszcze tydzień wcześniej go widziałem, rozmawiałem i był w dobrej formie, no ale Bóg tak chciał.
Tak, nagła śmierć.
Niech spoczywa w pokoju.
Tak, niech spoczywa w pokoju. Nagła, niespodziewana śmierć, bo wiemy przecież, że aktywnie uczestniczył w kampanii.
Tak, więc dlatego mówię, że widziałem go tydzień wcześniej w bardzo dobrym zdrowiu i jeszcze nawet żeśmy zamienili kilka zdań, więc szkoda, no, każdego dobrego człowieka szkoda.
Dobrze, to teraz już przejdźmy, panie ministrze, do bieżącej polityki. Polskie Stronnictwo Ludowe w 2015 wprowadziło 16 posłów. Teraz z Pawłem Kukizem 24 posłów, ale 50, no dobrze, to może zacznijmy od tego. Co się stało, że większa liczba posłów będzie?
Teraz wprowadziliśmy 30 posłów i 6 senatorów.
Ale 6 od Kukiza,
na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego i jest to Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
No niech panu będzie, dobrze.
Co nie oznacza,
16,
że także wśród 16 byłych posłów nie mogło być polityków spoza PSL-u, więc chcę wyraźnie podkreślić, że jest to Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wielokrotnie na to zwracaliśmy uwagę, Koalicja Polska. Natomiast ważne, że w materiałach programowych, szczególnie na samym początku programu, postulaty programowe demokratyzacji życia politycznego, publicznego w Polsce, kreowane wcześniej przez Pawła Kukiza i jego środowisko, zostały wpisane. Są to między innymi dni referendalne, to jest kwestia także bezpośredniego wyboru prokuratora, czy też Rzecznika Praw Dziecka, czy kwestie związane z wyborem Krajowej Rady Sądownictwa. To jest też kwestia sędziów pokoju, a więc być może to jest droga na usprawnienie rozstrzygania sporów małych.
Ale to uważa pan, że Paweł Kukiz wam przysporzył głosów, że dodał, żeby wartość dodana?
Myślę, że cały projekt Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Umiarkowane Centrum sprawił, że wcześniej prezesi zapowiadali, że będą poszerzać ofertę programową i także szukać szerszej bazy poparcia PSL-u, tego nie robili, a zapowiadali. Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz konsekwentnie od pierwszego porozumienia z Unią Europejskich Demokratów poprzez następnie porozumienie z Pawłem Kukizem, bardzo trudne, bo 4 lata temu daleko byliśmy od siebie, a z Pawłem Kukizem byliśmy nawet w sporze sądowym.
No tak, przecież to Paweł Kukiz mówił, że jest antysystemowcem i że nigdy nie będzie z partiami systemowymi się dogadywał.
Poprzez samorządowców, pani redaktor, poprzez także Ślązoków, pokazaliśmy przez ponad pół roku, że na bazie, na gruncie programowym, na wartościach można zbudować szersze porozumienie i szerszą ofertę niż tylko oferta wcześniejszego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Panie ministrze, ale jak spojrzymy na liczby, to Kukiz 15 jest najbardziej przegraną partią, ruchem, bo przecież 4 lata temu wprowadzili 42 posłów, a dzisiaj zaledwie 6, ale w ramach też list PSL-u. Skąd takie Skąd takie rozczarowanie? Gdzie popełniono
błąd? Dzisiaj nie było
błąd?
Listy Kukiza, więc proszę tego tak nie liczyć, bo to tak jakby pani liczyła, ilu posłów Palikota 4 lata temu weszło z koalicją z koalicją...
No to jeszcze gorzej, to w ogóle ich nie ma już, nie istnieją. Dobrze, to jeszcze gorzej, to nie istnieją, po prostu przestali funkcjonować jako samodzielny
byt. Pani redaktor, taka jest polityka. Pani wie doskonale o tym, że tylko od 89 roku jedyną formacją, która nieprzerwanie jest w polskim Sejmie, to jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Było wiele formacji, to wiele silniejszych. Pamięta pani AWS, pamięta pani chociażby SLD,
ZHN. No tak jak przez mgłę, ale pamiętam.
No, ale to są te formacje, które były wielkie, zbierały nawet większość parlamentarną i co z tego? I z parlamentu odchodziły. Więc
panie pośle,
to jest normalne życie, normalna ewolucja polityczna. Jeśli na czas nie wyczuje się oczekiwań i potrzeb elektoratu, proponując im ten program, to się po prostu ze sceny politycznej schodzi.
Paweł Kukiz i jego ruch został po prostu rozproszony pomiędzy część, pomiędzy właśnie Prawo i Sprawiedliwość, część do PSL-u, ale do Konfederacji pani... też część przeszła, ale...
Ale Polska jest najważniejsza, tak samo tak została rozprowadzona. Jeśli patrzymy chociażby na kwestię dzisiaj prężącego muskuły, czy to porozumienia, czy razem Gowina, no to przecież też wiemy doskonale, że ich sukces polega na tym, że szli ze Zjednoczoną Prawicą, a nie szli samodzielnie. Dziś mówią, że mogą nawet samodzielnie utworzyć kluby w Sejmie, bo mają odpowiednią liczbę posłów. Zobaczymy, jak to
no
będzie.
No to wywołał pan do tablicy pana, postać pana Zbigniewa Ziobro, bo mówi się w kuluarach, że może być wicepremierem, że właśnie ma kilkunastu posłów, którzy mogą tworzyć koło poselskie. Pan myśli, że to jest realny scenariusz, żeby Zbigniew Ziobro został wicepremierem?
Zbigniew Ziobro ma dzisiaj większą władzę niż jakikolwiek wicepremier kiedykolwiek ją posiadał w tym rządzie, jeszcze w tym rządzie. A o tym, czy w następnym ma szansę na takiego wicepremiera, nie będzie decydowała jego osoba i jego ewentualny klub, bo sobie nie wyobrażam, żeby tworząc własny klub, wyszli z koalicji Zjednoczonej Prawicy. Więc o tym, jako dostanie funkcję, jaką pozycję w nowym rządzie, będzie decydował prezes Kaczyński, a nie Zbigniew Ziobro.
A nie Mateusz Morawiecki?
Nie Mateusz Morawiecki. Przecież wiemy doskonale o tym, że nie ma żadnej gwarancji, że Mateusz Morawiecki będzie premierem, jeśli tarcia pomiędzy
Zbigniewem
Ziobro...
A kto mógłby być premierem?
A to nie jest moja rola, to jest rola Jarosława Kaczyńskiego i z pewnością on premiera wyznaczy.
A pan uważa, że oprócz Mateusza Morawieckiego to na przykład Zbigniew Ziobro miałby szansę na bycie premierem Rzeczpospolitej Polskiej?
Panie redaktor, w każdej formacji, w tak dużej jak Zjednoczona Prawica, jestem przekonany, że równorzędnych kandydatów jak Mateusz Morawiecki na premiera jest co najmniej 5-7 i to jest ich problem, kogo ewentualnie desygnują. Nie zapominajmy też, że premier Morawiecki już jest po ponad dwóch latach rządzenia, a każde rządzenie zużywa także w wewnętrznych relacjach i wewnętrznej rywalizacji.
Panie pośle, przed kilkoma chwilami rozmawialiśmy z panią Małgorzatą Wasserman. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Katarzynę P. na łączną karę 12 lat i 6 miesięcy więzienia oraz jej małżonka Marcina P. na 15 lat więzienia. To oczywiście sprawa związana z Amber Gold. Małgorzata Wasserman, przewodnicząca Komisji Sejmowej do wyjaśnienia sprawy Amber Gold, powiedziała, że to była słabość instytucji pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u, a także, że wszystkie służby nie reagowały tak, jak powinny. Pan się czuje odpowiedzialny? Pan czuje, że PSL także ponosi odpowiedzialność za tą aferę?
Ja jestem zadowolony, że w tej sprawie jest już wyrok. Czekam kolejnych wyroków i kolejnych postępowań komisji śledczych, bo mamy tutaj malwersacje około 850 milionów i 19 tysięcy poszkodowanych, natomiast w aferach skoków mamy malwersacje ponad 5 miliardów złotych.
Czy pan się czuje odpowiedzialny, współodpowiedzialny za tę aferę?
Ja, pani redaktor, wtedy, kiedy zobaczyliśmy, co się dzieje z Amber Gold, byłem jednym z tych, którzy wprowadzili przepis, gdzie mamy gwarantowane 100 tysięcy euro, jeśli bank upada. i tym objęliśmy skoki wbrew Prawu i Sprawiedliwości przy głosowaniu Prawa i Sprawiedliwości przeciwko takim
gwarancjom. A co zawiodło przy tej aferze Amber Gold?
Generalnie państwo, tak jak dzisiaj państwo zawodzi w sprawie wyjaśnienia chociażby kwestii.
Ale przecież to państwo
rządzili. No pani redaktor, a dzisiaj co, nie mamy
błędów? Ale powiedzmy o kwestie, tym, dzisiaj kwestie, jest wyrok,
kwestie
panie
afery
ministrze.
Pana Banasia też państwo nie jest w stanie wyjaśnić i póki co my w Sejmie czekamy, czy będziemy jeszcze jutro uradować, czy ewentualnie zostanie zwołane posiedzenie na przyszły tydzień. Więc generalnie tu sąd już wyjaśnił. Tu sąd już wyjaśnił i skazał. Jeśli pani Wasserman ma wnioski co do odpowiedzialności politycznej, to powinna je złożyć.
No dobrze.
I powinny one znaleźć także swój finał.
Wczoraj pojawiła się informacja, hipoteza, że pan minister, prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś miał rzekomo podać się do dymisji. Dzisiaj ta informacja wczoraj już została zdementowana. A dlaczego pan uważa, że tutaj państwo nie działa?
Z prostej jednej przyczyny. Ja kilka razy wnioski składałem jako minister na wiceministrów. Ja sam pełniłem funkcję i wiem, jak szczegółowo byłem badany przez przynajmniej ABW, ale także i Centralne Biuro Antykorupcyjne.
To właśnie, tutaj się pojawia pytanie.
I teraz pojawia się pytanie, czy w sprawie Mariana Banasia pan Jarosław Kaczyński dostawał wiedzę od Mariusza Kamińskiego? Bo Mariusz Kamiński wie o panu Banasiu wszystko. Więc przy tego typu podejrzeniach, które się pojawiają w mediach, rzeczą niedopuszczalną jest, że pan minister Banaś został chociażby szefem Krajowej Administracji Skarbowej.
Ale pamięta pan słowa Marka Suskiego, pana ministra Marka Suskiego, że on nie ma zaufania do polskich służb, nawet tych dzisiaj, że no to rzuca nowe światło
pani
na tę
redaktor,
sprawę.
Pani potwierdza jeszcze raz moją tezę.
Że państwo zawodzi.
Że państwo zawodzi, także państwo PiS. Bo Jarosław Kaczyński w mojej ocenie nie miał wiedzy na temat kontaktów i interesów prowadzonych przez pana Banasia. Tak jak rzekomo mój następca Jan Krzysztof Ardanowski po roku czasu bycia ministrem dowiedział się, jaki ma bałagan w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A zanim został powołany, jeszcze w maju, może w kwietniu 2018 roku, rozmawialiśmy na korytarzach sejmowych obaj ze sobą, bo się znają przecież lat 10.
I są panowie posłami?
Jesteśmy posłami. On był wiceprzewodniczącym komisji sejmowej. On wiedział, co się dzieje złego w tej agencji. I czekał rok czasu jako minister rolnictwa, żeby walnąć pięścią w stół i powiedzieć, że 4 lata z nadania PiS-u odpowiadacie za złożone przez rolników wnioski, kilkadziesiąt tysięcy wniosków od 3 lat i wnioski nie są rozpatrywane.
I teraz
tu widać wyraźnie,
panie ministrze,
że jeśli w państwie nie są przestrzegane procedury, czy to w systemie bankowym, czy w rolnictwie, to wtedy mam do czynienia z problemami.
Szybka seria pytań już na koniec. Czy Marian Banaś powinien podać się do dymisji?
W mojej ocenie Marian Banaś nigdy nie powinien być powołany na funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wcześniej wiceministra finansów i ministra finansów.
Czyli tak.
To jest jasna odpowiedź.
Co z PSL-em w Senacie? Bo pojawiają się pogłoski, że PSL zostanie podebrany przez Prawo i Sprawiedliwość w Senacie. To realny scenariusz możliwy?
Niech Prawo i Sprawiedliwość próbuje. No to już pani sama używa właśnie bardzo dobrego języka, że Prawo i Sprawiedliwość lubi podbierać. Nam już 2 podebrało.
Bo w ostatniej kadencji, o państwu też można powiedzieć, że podbieracie Kukiza.
W ostatniej kadencji Możdżanowską i pana Mieczysława Baszko, więc próbować będą.
Jest szansa, że przejdą senatorzy?
Nie sądzę. Ale oczywiście ja nie jestem w ich skórze i w ich duszy i ja za nich gwarancji dać nie mogę.
I już ostatnie pytanie na dzisiaj, panie ministrze. Stop pedofilii to jest ten taki projekt, który ma nakładać kary na edukatorów seksualnych, którzy poniżej 15 roku będą edukować najmłodszych. Pan jest za wprowadzeniem takich przepisów, czy jednak nie?
Pani redaktor, pytanie, kto będzie cenzurował i w jaki sposób? Ja chcę wyraźnie podkreślić, że kwestia kształcenia i przedmiotów, jakie mają być dodatkowo wprowadzane, to jest relacja między rodzicami a szkołą. I państwo, tak jak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, nie powinno zaglądać nam za firanki, a więc do alkowy.
Będzie pan głosował za czy przeciw?
Ja jeszcze nie przeanalizowałem dokładnie tego projektu, ale z pewnością nie zgodzę się na to, żebyśmy mieli jakiegoś cenzora, który będzie karał nauczyciela, jeśli zakres przedmiotu będzie uzgodniony pomiędzy rodzicami a nauczycielem, a dzieci będą tam uczestniczyły.
Ale Prawo i Sprawiedliwość, w projekcie były 3 lata zagrożenia karą, a Prawo i Sprawiedliwość nawet chce zaostrzyć to do 5 lat.
No, powinni tutaj dożywocie zastosować.
Panie ministrze, to ja panu zacytuję. Propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego, czyli poniżej 15 roku życia, obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, to ma być karane.
To jest, panie redaktor, w ogóle skandaliczny zapis, bo ja nie rozumiem pojęcia propagowanie.
No tak, że będzie pan mówił albo puszczał filmy, jak dokładnie...
Co zachęcające, tak?
Tak, zachęcające. No tak, no jest. To, no propagowanie, to,
no to,
pochwalanie.
No to z pewnością, ja jestem, wie pani, dziadkiem 8 wnucząt i ojcem 3 dzieci. I wiem jedno, moje dzieci na takie nauczanie się nie zgodzą.
Bardzo dziękuję.
Moje wnuki, jestem w tym zakresie bezpieczny. I nie potrzebuję tutaj żadnego Prawa i Sprawiedliwości i żadnych kar 5- czy 10-lecia pozbawienia wolności, żeby akurat zadbać o wychowanie moich dzieci i wnuków.
Mówił pan Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo.